Drodzy Państwo, gościem naszej dzisiejszej audycji jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witam serdecznie, panie Marianie, i gorąco pozdrawiam.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pleszka i w centrum miasta, i w lesie, a zatem dzisiaj zabieramy się za Pleszkę, stąd również i pierwsze pytanie dotyczące charakterystyki Pleszki, jak ona wygląda i z jakimi innymi gatunkami na przykład możemy pomylić tego ptaka.
No właśnie, wybór padł na Pleszkę, bo akurat mamy taki okres, kiedy często przebywamy w ogrodach, na naszych ogródkach działkowych, spragnieni słońca wychodzimy do parku, jesteśmy często wśród zieleni, a szpaki właśnie już wyprowadziły swoje młode, większość już opuściła miejsca lęgowe, kosy, które do niedawna i kwiczoły intensywnie, jeszcze śpiewają już troszkę mniej, zajęte są drugimi lęgami i można właśnie usłyszeć charakterystyczny śpiew Pleszki. Pleszka to niewielki ptak, mniejszy od wróbla, znacznie bardziej smukły o długości ciała, około 13-14 cm, rozpiętości skrzydeł około 22 cm i masie ciała około 15 gramów, także bardzo niewiele. Samczyk w szacie godowej jest bardzo tak kontrastowo ubarwiony. Posiada czarne podgardle, które czasami schodzi aż głęboko na część szyi. Na czole jest biała plamka. Im starszy samczyk, tym ta plamka jest bardziej jasna. Grzbiet ptaka jest taki stalowo szary. No i bardzo ważna rzecz, ta czarne podgardle i przednia część szyi kontrastują z rdzawą piersią, resztą piersi, boków ciała, brzuch lekko białawy i charakterystyczny rdzawy ogon. Samiczka Pleszki wygląda jak zupełnie inny gatunek, jest znacznie skromniej ubarwiona, dominują u niej barwy takie beżowo-szare, grzbiet jest szary, szyja, brzuch, pierś są właśnie beżowe, czasami z takim lekkim, niewielkim nalotem pomarańczowym, no i charakterystyczny rdzawy ogon. Samczyk w okresie jesieni traci tą ostrość, ten taki silny kontrast tych swoich barw, to podgardle czarne teraz wiosną. Jesienią staje się troszkę bardziej srebrzyste, ta biała plamka staje się nieco mniejsza. No i jeszcze młode pisklęta różnią się od samicy tym, że i na grzbiecie, i na piersi widać takie charakterystyczne plamkowanie. Tak wygląda Pleszka. Bardzo charakterystyczny jest jej głos, śpiew samczyka. Teraz właśnie można usłyszeć, kiedy tutaj czekałem na mój czas antenowy, to przez okno tu w sąsiedztwie, w parku, przy muzeum mamy co roku pleszki i samczyk bardzo intensywnie śpiewa o różnych porach, od rana do wieczora, bardzo, bardzo często. A ponieważ ptak jest dość ruchliwy, często siada na takich widocznych miejscach, wierzchołkach drzew, wyższych krzewów, czasem na szczycie budynku czy ogrodzeniu, więc dość łatwo daje się obserwować. Charakterystyczne jest także dla Pleszki takie częste podrygiwanie, zwłaszcza kiedy jest zdenerwowana, czymś zaniepokojona i połączone to jest z potrząsaniem ogonka. No to taki troszkę wydłużony portret naszego dzisiejszego bohatera.
Panie Marianie, gdzie zamieszkuje Pleszka? Gdzie można ją spotkać? No sam tytuł audycji zwraca naszą uwagę również na to, że zarówno występuje w mieście, jak i również w lesie.
No jest to właśnie Pleszka, należy do tej grupy kilku gatunków, które możemy spotkać zarówno na centrach wielkich miast, jeśli jest jakiś skwer z zielenią, ze starymi drzewami. na starym cmentarzu, w wiejskim parku, czy w dalekiej Kniej, no oczywiście nie w zwartych, ciemnych borach świerkowych, ale w luźnych, starych borach sosnowych, zwłaszcza w sąsiedztwie zrębów, upraw, jakiś chalizn, tam gdzie drzewa rosną w mniejszym zwarciu, gdzie jest odkryta gleba, a zwłaszcza gdzie ptaki mogą znaleźć dziuple, półdziuple. No i w takich borach, gdzie z reguły z dziuplami jest ciężko, leśnicy wieszają skrzynki lęgowe, z których pleszki chętnie korzystają. Także pleszka należy tu obok takich gatunków jak na przykład szpak, zięba. Ostatnio do tej grupy dołączył również gołąb grzywacz, które spotkać możemy w różnych miejscach, od bardzo ruchliwych miejsc, od centrów naszych największych miast, poprzez miasta, miasteczka, nasze ogrody działkowe, parki, skwery, ogrody przydomowe, zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach, oraz w lasach, zwłaszcza właśnie bardzo lubi te bory sosnowe w sąsiedztwie zrębów, czyli takie tereny jak na przykład na Kurpiowszczyzna, niektóre fragmenty Puszczy Augustowskiej, południe Mazur, Puszcza Piska, Bory Tucholskie, niektóre fragmenty lasów Lubelszczyzny czy Mazowsza, to także miejsca, gdzie spotkać można tego interesującego ptaka.
A teraz o sprawach bytowych, czyli o odżywianiu. Czym odżywia się pleszka?
Pleszki odżywiają się przede wszystkim stawonogami, czyli to są owady i pajęczaki. Bardzo lubią różnego rodzaju chrząszcze. Do tego dochodzą błonkoskrzydłe, dwuskrzydłe, muchówki, pająki, różne gatunki pająków. Pokarm zbierany jest zarówno i na ziemi, jak i z warstw liści krzewów, także drzew, w koronach drzew. Tam wszędzie zdobywa pleszka pokarm w okresie jesieni, niezbyt chętnie, ale także zjada jagody, jakieś drobne owoce. To może nie jesieni, a późnego lata, czasem nawet karmi nimi pisklęta. Pisklęta też chętnie są karmione przez pleszki gąsienicami, motyli niewielkimi gąsienicami. Czyli generalnie są to drobne zwierzęta bezkręgowe z niewielkim dodatkiem jagód.
Biologia lęgowa. No właśnie, jak wygląda biologia lęgowa pleszki?
No, zanim zaczniemy mówić właśnie o biologii lęgowej, to trzeba wspomnieć, że pleszka opuszcza nas na zimę, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, podobnie jak bohaterka naszej ubiegłotygodniowej audycji pokląstwa. Także pleszka jest migrantem daleko dystansowym, to znaczy leci daleko poza granice Europy, zimuje w Afryce Zachodniej i Środkowej, w takich krajach jak Sudan, Kongo. Czasem sięga nawet dalej na wschód, w Tanzanii, w Kenii. I wracają do nas pleszki ze swych afrykańskich zimowisk w połowie mniej więcej kwietnia. Ten powrót rozpoczyna się od połowy kwietnia. Pierwsze wracają samczyki i właśnie ich śpiew dla osób, które znają pleszkę, interesują się ptakami, jest to sygnał, że wróciły pierwsze pleszki. Po samczykach wracają samiczki i tu na terenach lęgowych ptaki tworzą pary. To są takie pary monogamiczne, jednosezonowe, choć w niektórych przypadkach myślę, że zdarzają się także sytuacje, gdy dwa ptaki mogą być ze sobą związane przez dwa, czy może nawet więcej sezonów, choć tego gatunku to nie jest takie proste, bo jest bardzo duża śmiertelność. Gniazdo pleszka zakłada w takiej półdziupli albo w dziupli z dużym otworem. Czasem jest to jakaś szczelina w ścianie, w murze, gdzieś pod belką. Ja znalazłem kiedyś gniazdo w drewutni, gdzie po prostu zgromadzone było drewno na belce, a zainspirowały pleszki Pleszki zainspirowały się tym miejscem poprzez duży sęk, który wypadł z jednej z desek, no i potraktowały drewutnię jak ogromną dziuplę. No i najważniejsza rzecz, bardzo chętnie korzystają pleszki również z wywieszonych skrzynek lęgowych, czasem nawet z większym otworem, chętnie do nich wchodzą i w ten sposób możemy zwabić je także do naszego ogrodu czy na naszą działkę. Tam, gdzie takich miejsc jest niewiele, pleszki muszą czekać. Ja myślę, że ten jeden z samczyków, który tutaj przy miejscu mojej pracy dziś bardzo intensywnie śpiewał, to zainteresowany jest budką, z której kilka dni temu wyleciały szpaki i pewnie poszukuje partnerki, jakiś spóźniony samczyk. Gniazdo buduje samiczka. Jest to taka czarka, sowicie wymoszczona sierścią, piórami. Bardzo rzadko samczyk jej w tym pomaga, czy też towarzyszy. Samica składa od 5 do 7 jaj o pięknej niebieskiej barwie, podobnie jak u pokląstwa, o której rozmawialiśmy tydzień temu. No i następnie samiczka zajmuje się wysiadywaniem. Trwa ono około 13-14 dni, czasem 12-14 dni. Wysiaduje tylko samica, jak już wspomniałem, i rozpoczyna wysiadywanie od ostatniego jaja. Młode wykluwają się po tym okresie, po około 2 tygodniach. Samica przez do 5-7 dnia ogrzewa je, także nocą. Pisklęta karmione są przez obydwoje rodziców, przy czym udział samicy tutaj jest większy, bardziej intensywnie karmi. Młode bardzo szybko rosną i po 13-15 dniach już mogą opuścić gniazdo, posiadając zdolność lotu, ale z reguły jeszcze przez kilka dni przesiadują w pobliżu zieleni, w pobliżu miejsca gniazdowania, gdzie są dokarmione przez rodziców. Z reguły jeszcze przez kolejne 2 tygodnie po opuszczeniu miejsca lęgowego gniazda rodzice je dokarmiają i czasami rozpad rodziny, czyli pełne usamodzielnienie się młodych następuje po około 2 tygodniach, a niekiedy rodzina jest czy przebywa ze sobą przez prawie miesiąc, choć może się i to rozwiązanie, czyli rozpad rodziny, nastąpić nawet po 8 dniach. Także jest to różnie. Część par przystępuje do drugich lęgów. Jest to zróżnicowane regionalnie. Pleszki, które gnieżdżą się na północy naszego kontynentu, między innymi w Skandynawii, no, nie mają tam czasu na drugie lęgi. Odlot rozpoczyna się w sierpniu. Jego szczyt przypada na drugą połowę tego miesiąca. I ptaki migrują z powrotem na swoje afrykańskie zimowiska, pokonując przeciętnie w ciągu dnia do 130 km, a na krótkich odcinkach te przeloty mogą być szybsze. Zanotowano nawet taki przelot w ciągu dnia, pokonanie 270 km, a rekord to nawet 430 km. Jak na tak małego ptaka, jest to ogromny dystans i wyzwanie. Wiele ptaków ginie podczas wędrówek. Stąd śmiertelność tego gatunku jest bardzo wysoka. W pierwszym roku prawie 70%, ponad 70%, w drugim jest troszeczkę mniejsza. I najstarsza zaobrączkowana pleszka przeżyła 9 lat i 5 miesięcy. Jest to bardzo dużo jak na takie maleństwo, które kilka razy opuszczało i pokonywało ogromny dystans między Europą a Środkową Afryką.
Jak się pleszce żyje w Polsce? Jaka jest sytuacja tego gatunku, tego ptaka w naszej ojczyźnie?
No właśnie, ostatnio opowiadałem o smutnym losie wielu ptaków, które zamieszkują krajobraz rolniczy. Dziś pleszka to taki powiew optymizmu, choć też nie było z pleszką dobrze. W latach 50., a zwłaszcza w latach 1968-69, czyli dość dawno temu, nastąpiła w Europie potężne załamanie populacji. Pleszka znikła albo pozostały w wielu regionach maleńkie resztki dawnych, mocnych populacji. Przypuszcza się, że było to spowodowane znacznym pogorszeniem warunków w miejscach zimowania, czyli suszami w krajach Sahelu, tam właśnie w Afryce. Potem nastąpiła powolna poprawa i w ostatnich latach zupełnie nieźle. W Polsce aktualnie liczebność szacowana jest na 260-350 tysięcy par. Obserwuje się od wielu lat wzrost populacji. Przypomnę, że w końcu XX wieku liczebność szacowano w Polsce na około 40-100 tysięcy par, a na początku XXI wieku, czyli przed 20 laty, 111-163 tysiące par. No i ten wzrost widać i słychać. Te osoby, ci spośród Państwa, którzy znają pleszkę, na pewno zastanawiali się i byli mile zaskoczeni, że tego ptaka słychać w tylu miejscach i w ogrodach, i na skwerach śródmiejskich, i poza terenami miejskimi. Tak więc przynajmniej w przypadku pleszki mamy trochę optymizmu, choć to jest taki optymizm, zawsze musi być ostrożny, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy może nastąpić pogorszenie. Mamy tu w historii naszej i ornitologii, i historii nie tylko ptaków, ale innych gatunków, że po świetnych latach, kiedy populacje wzrastały albo były wysokie, liczebnie bardzo bogate, następowało załamanie, nawet do całkowitego zniknięcia, jak to mamy teraz na przykład z gatunkiem niewędrownym, ale osiadłym, jakim jest jeden z naszych leśnych kuraków, cietrzew.
Czy jeszcze jakieś ważne informacje dotyczące pleszki, czy też możemy, Pani Marianie, zaprosić już słuchaczy do współtworzenia spotkania?
No, może tylko dwa słowa. Mówiłem tutaj o tym optymizmie, ale oczywiście pleszka też ponosi straty z powodu nadmiernej naszej troski o stan trawy i ogrodów, podobnie jak w innych przypadkach. Warto zostawić w ogrodzie też troszkę wyższej roślinności, tak żeby było to zróżnicowane, żeby nie wszystko było koszone, by mogły się tam rozwijać różne gatunki zwierząt bezkęgowych, które stanowią pokarm pleszki, ponieważ no, w naszych miastach pleszki też mogą mieć problemy ze zdobyciem odpowiedniej ilości pokarmu, właśnie tego owadziego, a która to liczebność tego się zmniejsza z uwagi na tą monotonię naszych ogrodów, gdzie po prostu co tydzień kosimy i one są dość ubogie pod względem tego bogactwa świata owadów czy zwierząt bezkręgowych.
Zapraszamy gorąco do rozmów. Numer telefonu dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100. I drugi numer telefonu 536 600 200. Pleszka i w centrum miasta, i w lesie. Gościem dzisiejszego programu jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, halo. Mówi Teresa z Lublina. Szczęść Boże.
Witamy, pani Tereso.
Witam księdza ojca Grzegorza wspaniałego.
I ojca pana, Piotra, ojciec pana Piotr Mariana. Przy mikrofonie.
Chciałam tylko szybciutko zapytać. Byłam u córki w Irlandii i przychodzi lisek. Szuka po prostu coś do jedzenia. No to tam rzucamy mu takie mięso, a to z kurczaka. No co tam mamy? Czy można to robić i czy trzeba się bać tego lisa, bo są małe dzieci? To takie moje pytanie. Lisek jest taki nie za wielki, rudy, no to ślicznie. Taki jakiś chyba młody. Czy można to robić i należy się go bać, bo nie wiemy jak się zachować. To no. Wszystko.
Tak, dziękujemy pani Tereso i przekazujemy głos panu Marianowi. Bardzo proszę.
No. Bać się nie możemy, nie musimy tam szczególnie, natomiast no, musimy mieć ograniczone zaufanie. Nie możemy wyciągać do niego specjalnie ręki, próbować go gdzieś tam głaskać czy złapać. No generalnie nie powinniśmy tego dokarmiania stosować, choć ja przyznam, że kilka lat temu w terenie spotkałem takiego liska, ponieważ regularnie się tam pojawiałem, więc też wpadłem na taki pomysł, żeby mu przywieźć jakieś tam kości, jedzenie, no i rzeczywiście pojawiał się, można go było pięknie fotografować, ale generalnie zwierzę się przyzwyczaja, choć listek dalej jest ostrożny. No generalnie myślę, że nawet jeśli panie nie będą tam go dokarmiały, to on i tak już będzie miejskim lisem. To samo mamy tutaj w Polsce, w centrum Olsztyna. Lisy żyją normalnie. Olsztyn nie jest to wyjątkiem we wszystkich naszych dużych miastach. A słuchacze Radia Maryja mogą być smutnych dla lisa okolicznościach po oglądaniu, kiedy jadąc samochodem, idąc, czy w inny sposób spotykamy martwe lisy zabite przez pojazdy. No taki jest trend cywilizacyjny wielu gatunków. Z jednej strony my z naszymi osiedlami zaczęliśmy się budować w ich rewirach, a z drugiej strony nie mając wrogów, przyzwyczajając się do człowieka, zaczęły korzystać także z terenów zurbanizowanych i czują się tu coraz lepiej.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Dzwonię z Warszawy.
A jak pani na imię?
Staszka. Do mojego okna na parapet zaczął przylatywać duży ptak w popielatym garniturze z czarną główką, czarne skrzydełka. To chyba jest wrona. Kiedyś tam coś położyłam, dziubnęła. Na drugi dzień słyszę straszny wrzask za oknem. Ona się dopomina, żeby znowu jej coś dać. I tak w trakcie zimy podrzucałam jej jedzenie. Przy otwartym oknie zaglądnęła mi do pokoju. Prawdopodobnie nie lubi żółtego koloru, dlatego że porwała mi serwetkę z biurka i wyrzuciła za okno, bo jej się nie podobała. Do picia w miseczkę dawałam jej wodę i jak chlebuś był podsuszony, to ona wrzucała sobie ten chlebuś do wody, czekała, aż rozmięknie i wtedy dopiero popijała. Miejsce, gdzie była miseczka z wodą, też jej nie odpowiadała. Wzięła w dziób i zaciągnęła do końca parapetu. Jeżeli nie ma o odpowiedniej porze, do tej pory tak było, czegoś do jedzenia, to drze się tak, że cały budynek się trzęsie. Zagląda do okna, puka, a na łapce prawej ma obrączkę czerwoną z napisem K51.
Tak.
Może to się przyda panu, który...
Dziękuję ślicznie za ten telefon. Panie Marianie, co to może być za latający intruz?
Przypuszczam, pani mówi, że to duży ptak, duży ptak z biało-czarnymi siwo-czarnymi elementami upierzenia. To może być wrona. Ja zastanawiałem się jeszcze nad kawką. Kawka ma tylko popielatą barwę głowy, reszta jest ciemna. No to może być albo kawka, albo wrona. Wrona bardzo możliwe. To ta barwna obrączka wszystko wskazuje na to i ten taki duży poziom zaufania, że to jest to ptak, który był już przez ludzi gdzieś wychowywany. I po prostu albo uciekł, albo został wypuszczony. Bo normalnie nawet tam, gdzie się wronom pomaga, wykłada jakieś jedzenie dla kotów, z którego one korzystają, to jednak pewien dystans nieufności jest. I oczywiście one uciekają, a w tym przypadku no to są takie trochę nienaturalne zachowania. Aczkolwiek no czasami się zdarzają, ale obrączka świadczy, że był w rękach, musiał być gdzieś przez ludzi ptak wychowywany. No i na razie sobie radzi, między innymi dzięki także pani pomocy.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Maciej z Łodzi dzwoni.
Witamy,
ja tylko
panie
może,
Maciej.
Żeby nie zajmować anteny, chciałbym tylko może powiedzieć, bo Pan profesor może nigdy nie był w Londynie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii odnośnie słuchaczki, która chciała dokarmiać lisy w Wielkiej Brytanii. Ja bym powiedział tylko tyle, że tam taki styl życia jest w Londynie, że tam w każdym koszu, w absolutnie w każdym zakamarku jest jedzenie. Są papierki po KFC, po McDonaldzie, po jakichkolwiek innych jedzeniach. I jakby ta pani nie dokarmiła tego lisa, to naprawdę absolutnie nic się nie stanie. Tego lisa nie trzeba dokarmiać. Także tak jak pan profesor powiedział, w Polsce też tak się zdarza, że w tych dużych miastach tak samo jest, że one sobie znajdą jedzenie. Także temu liskowi na pewno się nic nie stanie, tylko także chciałbym to powiedzieć i dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie Macieju. Kolejny telefon, proszę bardzo, Radio Maria.
Dzień dobry, mówi Elżbieta z Łodzi.
Witamy.
Ja mam, szczęść Boże, chciałabym się podzielić taką informacją. Mamy działkę taką półleśną i kiedy przyjechaliśmy pod Łaskiem miesiąc temu, karmik nasz był zajęty przez gniazdo. Wybudowane było gniazdo, okazało się, że to kosy mają to gniazdo. Także na cały karmik jest gniazdo. Ale co było ciekawe, że z boku, z jednej i z drugiej strony fruwały foliowe torebki. Nie wiem skąd one się wzięły. Czy to były do odstraszania innych ptaków, innych intruzów. Podziwialiśmy właśnie kunszt tego. Nie zbliżaliśmy się, nie chcieliśmy ich poszyć, więc pojechaliśmy. Po miesiącu przyjechaliśmy, no jest gniazdo, jest puste. Jesteśmy ciekawi, czy jeszcze raz może się zdarzyć taki przypadek, że zasiedlenia przez te kosy.
Dobrze, że pani powiedziała coś o tych torebkach, że wspomniała pani o torebkach foliowych. To by potwierdzało, że to jest kos. Samice kosa, nie wiem, mają jakąś słabość do folii i często wplatają w ściany gniazda, do gniazda no przynoszą właśnie kawałki folii. No w przyszłym roku mogą nie zająć, także gniazdo można spokojnie usunąć, wykorzystać zimą do dokarmiania ptaków, a jak im się spodoba, to pewnie będzie mogła znów się ta samica zagnieździć. No to też jest taki kolejny przypadek.
No pierwszy raz nam się to przytrafiło, mamy bardzo dużo tutaj ptaków, bo
no
to
właśnie
jest prawie...
słyszymy, że tak pięknie śpiewają u pani.
Tak, no cudownie, w ogóle dokarmiamy nieraz te ptaki, bo tutaj są i dzięcioły, no wszystkie ptaki, właśnie to jest Natura 2000 tutaj jest rejon, tylko niestety S8 przebiega w pobliżu, więc trochę to przeszkadza, ale to jest cudowny rejon i cały czas podziwiamy ptaki, są tak cudowne. A jeszcze o grubodziobach chciałam powiedzieć, że w zeszłym roku mieliśmy taki przypadek, że kilka nam tych grubodziobów tutaj odeszło na działce i zastanawialiśmy się dlaczego, czy to była jakaś choroba, zaraza.
To ciężko powiedzieć tak na odległość bez szczegółowych badań. Bardzo możliwe, że mogły gdzieś zjeść coś przytrutego. No bo to się rzadko zdarza. No zdarzają się pojedyncze przypadki, że ptak uderzy w szybę, się zabije, że zderzy się z samochodem, z linią energetyczną, ale tak kilka na raz, no to jest już sprawa podejrzana. Myślę, że to jakaś kwestia pokarmowa. Ewentualnie toalety już wysoka weterynaria, jakaś epidemia, ale to raczej mało prawdopodobne. Także
bardzo dziękujemy.
Nie są łatwe do wyjaśnenia, ale prawdopodobnie myślę, że chodzi o jakieś problemy pokarmowe.
Bardzo dziękujemy. Nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Gościem naszego spotkania był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dziękuję serdecznie. Panie Marianie, dobrego dnia życzę.
Dziękuję pięknie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Dziękujemy także słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszego dzisiejszego spotkania w każdy piątek o godzinie 10.30 na antenie Radia Maryja Porady Ekologa. Kolejne nasze spotkanie już za tydzień, na które już teraz Państwa gorąco i serdecznie zapraszam.